Twoja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Akceptacja Bożego Słowa w naszym życiu to akceptacja Bożego planu, to akceptacja Bożej woli. I wczoraj mówiliśmy o obowiązku, potrzebie, powołaniu do słuchania Słowa Bożego, które buduje Kościół. Nasze uszy zamknięte na Słowo Boga zawsze rujnują Kościół. Ale dzisiaj chcemy iść trochę dalej i powiedzieć o tym, co ten Kościół umacnia, co go wzmacnia i co go karmi. To jest właśnie Eucharystia, bo zgoda na wolę Boga to zgoda na ofiarę z siebie, to zgoda na wypełnienie Bożego planu. Eucharystia to dla nas niektórych codzienność, a dla wielu to pokarm od święta. Ale ciekawe jest to, że kiedy czytamy opisy ustanowienia Eucharystii, to święty Jan w swojej Ewangelii zamiast konkretnego opisu ustanowienia Eucharystii zamieszcza opis umycia nóg. Bo święty Jan chce pokazać, że Eucharystia to nie jest tylko ryt, w którym my pobożnie uczestniczymy i w którym sprawujemy. Ale Eucharystia to jest wzajemna służba i wzajemna miłość. I Jezus pokazuje, i święty Jan pokazuje przy umyciu nóg, pokazuje Boga, który klęczy przed człowiekiem. Bo kiedy Jezus przystępuje i mówi, że chce umyć nogi Piotrowi, Piotr mówi: Panie, nigdy sobie na to nie pozwolę. Nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Dlaczego Piotr zaprotestował? Dlatego, że Piotr miał inną wizję Boga. Piotr uważał, że Bóg to jest Bóg potężny, Bóg wszechmocny, Bóg, który łamie cedry Libanu, Bóg, który pokonuje wrogów i topi tych wrogów. Dla Piotra Bóg nie mógł klęczeć przed człowiekiem i prosić go pokornie, aby pozwolił sobie umyć nogi. I wtedy Jezus mówi: jeśli ci nie umyję nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Bo Jezus pokazuje Piotrowi, że innego Boga nie ma. Nie ma innego Boga. Jest tylko ten, który pokornie klęczy przed człowiekiem i prosi go. Przyjmuje postawę niewolnika. Prosi go, aby pozwolił sobie umyć nogi. Jeśli się nie zgodzisz, nie będziesz miał udziału ze mną. Bo nie ma innego Boga. Nie ma Boga, który rządzi przemocą. Nie ma Boga, który rządzi siłą. Nie ma Boga, który się mści. Nie ma Boga, który bierze odwet. Takiego Boga nie ma. I Eucharystia pokazuje nam pokorę Boga. Pokorę Boga. I ta miłość eucharystyczna, ona także woła o naszą miłość. Czyńcie to, co ja wam uczyniłem. Bądźcie pokorni. Bądźcie wobec siebie miłosierni. Bądźcie wobec siebie dobrzy. Służcie sobie nawzajem tak, jak ja wam to pokazałem i jak wam uczyniłem. Bądźcie pokorni, bądźcie miłosierni, jak ja jestem miłosierny. Jezus pokazuje nam pokorę Boga. Boga, który jest z człowiekiem, który jest Emmanuelem. Boga, który mu służy i Boga, który go zbawia. I w Eucharystii Bóg objawia nam swoją miłość i On czeka na naszą miłość. My mówimy o tym, że Eucharystia jest szkołą miłości. Tak, bo dalej Jezus mówi, że potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się wzajemnie jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Ludzie Kościoła to ludzie wzajemnej miłości. To ludzie, którzy żyją w szkole wzajemnej miłości. Miłości dokąd? Miłości do końca. Bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Życie oddajemy za. I naszej miłości, tej codziennej, nie mierzy się uczuciem. Ale tę naszą miłość mierzy się ofiarą. Jezus w Eucharystii pokazuje, że każda miłość, ta miłość małżeńska, miłość narzeczeńska, miłość kapłańska, miłość przyjacielska, każda miłość domaga się ofiary, domaga się trudu i domaga się cierpienia. Bo Eucharystia uczy nas kochać. Eucharystia uczy nas kochać i daje nam moc do kochania. Bo Eucharystia to jest pokarm. My mówimy o tym, że Eucharystia to jest chleb aniołów. Ale to nie jest chleb dla aniołów. Ale to jest chleb dla grzeszników. Dla grzesznych zjadaczy chleba. I im bardziej nasza miłość jest niedoskonała, im bardziej nasza miłość jest banalna, tym bardziej my potrzebujemy Eucharystii. Potrzebujemy Eucharystii, która chleba, który karmi naszą spragnioną miłość. To Bóg przez proroka skarży się w Starym Testamencie, że opuścili mnie źródło wody żywej, a piją z zatrutej cysterny, piją z kałuży. Opuścili mnie źródło wody żywej. I często opuszczamy Eucharystię i pijemy z innych źródeł, a mamy pragnąć ze źródła wody życia. Stąd Eucharystia jest pokarmem, który karmi nas w naszych słabościach. I kiedy jesteśmy w słabościach, przystępujemy do Eucharystii, bo w niej szukamy źródła mocy. Kiedy my żyjemy w niepokojach, my mamy przyjść do Eucharystii i szukać w niej źródła pocieszenia. Kiedy zostaliśmy skrzywdzeni, czujemy się pokrzywdzeni, to my w Eucharystii też szukamy źródła przebaczenia. I kiedy czujemy się osamotnieni, wtedy w Eucharystii mamy szukać znaku obecności Boga. I takim wielkim znakiem dechrystianizacji naszych rodzin, wielkim znakiem dechrystianizacji naszych rodzin jest właśnie opuszczanie Eucharystii. Opuszczanie Eucharystii. I tam, gdzie nie ma Eucharystii, tam nie ma Kościoła. Tam, gdzie nie ma Eucharystii, tam nie ma Chrystusa. Tam, gdzie nie ma Eucharystii, tam nie ma miłości. I tam, gdzie nie ma Eucharystii, tam nie ma przebaczenia. Eucharystia jest znakiem naszej dechrystianizacji. Eucharystia jest znakiem rozpadu wspólnoty Kościoła i naszej rodzinnej wspólnoty. Bo zanim my weźmiemy rozwód ze sobą, to zawsze najpierw bierzemy rozwód z Bogiem. I proszę to zauważyć, wszystkie małżeństwa, które się rozpadają, te nasze psujące się rodziny. Zanim coś się zacznie psuć, to najpierw psują się nasze relacje z Bogiem. I zanim małżonkowie wezmą rozwód ze sobą, najpierw biorą rozwód z Eucharystią. Najpierw biorą rozwód z uczestnictwem we mszy świętej, z chodzeniem do kościoła i tak dalej. Najpierw bierzemy rozwód z Panem Bogiem, a następnie bierzemy rozwód ze sobą. Miłość do Eucharystii. Ale myśmy tu przyszli, bo my sobie cenimy Eucharystię. Myśmy tu przyszli, bo my cieszymy się tym, że możemy karmić się Eucharystią. My sobie cenimy spowiedź, my sobie cenimy mszę świętą, my sobie cenimy komunię świętą. I my przyszliśmy tu Boga Eucharystycznego uwielbiać, z Nim się łączyć, Jemu powierzać swoje życie. Jeśli nie daj Boże opuszczamy Eucharystię, jeśli sobie ją mało cenimy, to przepraszajmy za to lekceważenie Eucharystii. Przepraszajmy za to, że lekceważymy Bożą miłość. Bo my Eucharystii potrzebujemy jak chleba codziennego. My Eucharystii potrzebujemy jak powietrza, jak chleba codziennego. My często modlimy się o modlitwie Ojcze Nasz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to jest dobra modlitwa, bo my modlimy się o chleb na dziś. Modlimy się o chleb na dziś, bo my dzisiaj potrzebujemy chleba. I my się też modlimy o ten chleb eucharystyczny na dziś, na teraz. Nie możemy najeść się chleba, przepraszam za banalizm, najeść się chleba na jutro, na tydzień, na dwa, na miesiąc. My chleba Bożego, my chleba codziennego potrzebujemy na dziś. I chleba eucharystycznego my też potrzebujemy na dziś. Na dziś, bo my dziś żyjemy naszymi sprawami. My dziś żyjemy naszymi kłopotami. Dziś spotykają nas radości i my dziś potrzebujemy Boga. Dziś, tu i teraz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I dalej mówimy, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I odpuść nam chleba i odpuszczenia. Ale w naszych domach jest często dużo chleba. Dużo chleba. Czasem go marnujemy, ale brakuje tego, co jest dalej w modlitwie pańskiej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tego nam brakuje, bo nie ma w nas przebaczenia, bo nie ma w nas Bożego chleba, bo nie ma w nas Bożej miłości, nie ma w nas eucharystycznej ofiary. Szczytem modlitwy jest uczestnictwo w Eucharystii. I uczestnictwo w Eucharystii jest szczytem modlitwy, która też woła o naszą modlitwę. Bo Eucharystia uczy dawać i uczy także i przyjmować. Eucharystia uczy dawać i uczy przyjmować. I bez modlitwy nie ma dawania. Bez modlitwy będzie tylko zawsze zniechęcenie. I bez modlitwy nie będziemy kochać wszystkich, bo sami nie będziemy tym źródłem miłości. Wiele kobiet czasem mówi, proszę księdza, już nie mam siły kochać. Wszyscy ode mnie żądają, żebym ja zawsze była uprzejma, miła, wspaniała, dobra. Nie mam siły kochać. Człowiek, żeby mógł kochać, żeby miał siłę kochać, musi mieć z czego dawać. Dlatego Eucharystia uczy dawać i przyjmować. Nam się często wydaje, że Pan Bóg nam coś w życiu zabiera, chce nam zabrać. Pan Bóg nam niczego w życiu nie zabiera. Pan Bóg nam tylko daje. To jest taka piękna opowiastka mądrościowa, jak pewien rolnik po żniwach wziął worek pszenicy i poszedł go sprzedać. Poszedł sprzedać tę pszenicę i szedł przez góry. Spotkał go Pan Bóg i mówi, daj mi trochę tej pszenicy. A ten rolnik zrzucił ten ciężki worek pszenicy z pleców, aż ziemia zadrżała. Ponieważ był bardzo chytry i skąpy, wyjął z worka tylko jedno ziarenko pszenicy i dał Panu Bogu. I Pan Bóg obejrzał na dłoni to ziarnko pszenicy, przemienił w złoto i oddał z powrotem temu rolnikowi. I wtedy ten rolnik sobie do głowy zaczął stukać się w głowę, co narobił. Przecież mógł oddać Panu Bogu cały wór pszenicy, miałby wór złota. Tak. I nam się często tak wydaje, że Pan Bóg nam coś zabiera. Że czas na Eucharystię to jest czas stracony. Czas nie do odzyskania. Właśnie nie. Czas na Eucharystii to jest czas przemieniony. To jest czas ozłocony. To jest czas, w którym my jeszcze więcej otrzymujemy niż sami daliśmy. Bo Bóg od nas niczego nie potrzebuje. Bóg nam tylko daje. Bóg nawet nie potrzebuje naszych modlitw. W jednej z prefacji my śpiewamy, że nasze modlitwy Panu Bogu niczego nie dodają i brak naszej modlitwy Panu Bogu niczego nie zabiera. Nasza ofiara Panu Bogu też niczego nie doda i brak naszej ofiary też Pana Boga nie zuboży. To po co się modlimy? Bo my tej modlitwy potrzebujemy. Bo my potrzebujemy Boga. My potrzebujemy Jego obecności. Bo my potrzebujemy Jego przemiany. I my otrzymujemy tyle przemiany, ile sami o nią prosimy. Bo my jesteśmy czasem zapracowani, zafrapowani, zbyt zajęci sobą. I my się nie modlimy nie dlatego, że my nie mamy czasu, ale my się nie modlimy dlatego, że my nie chcemy się modlić. I my często skarżymy się na to, że nasza modlitwa, czy też nasza Eucharystia, msza święta jest po prostu nudna. Nudna, wszechwiejąca i wszechobecna nuda. Ale ona jest nudna dlatego, że my jesteśmy nudni. Ona jest nudna dlatego, że my naszego życia nie łączymy z modlitwą. Że my naszego życia nie łączymy z Panem Bogiem. Bo kiedy my na modlitwę, na Eucharystię będziemy przychodzić z całym sobą. Kiedy my Bogu będziemy na modlitwie polecać całego siebie, to co nas boli, to co nas cieszy. Jeśli będziemy Bogu mówić to, czym się chwalimy przed innymi i będziemy Bogu mówić na modlitwie, na Eucharystii to, czego się wstydzimy przed innymi albo wstydzimy się przed samym sobą, to taka modlitwa będzie miała smak. Smak. I taka modlitwa nie będzie nudna, bo my przyjdziemy do tej Eucharystii z całym sobą, z całym bagażem swojego życia. Właśnie smak. Każdy chleb ma smak i Eucharystia też ma smak. Eucharystyczny chleb ma smak. Jaki smak? On ma mieć smak naszego życia. Jakie nasze życie? Taki smak naszego życia. Taki smak Eucharystii. Jaki smak naszego życia, taki smak Eucharystii. I świat często tworzy takie wrażenie, że to, co duchowe, to jest nudne. To jest nudne. Witryny sklepów są dla nas ciekawe. Galerie. Eucharystia nam się pojawi jako coś, co jest nudne. Nudne jest dlatego, że my nie mamy serca do siebie. Że my nie mamy serca dla Boga. Że my skąpimy Panu Bogu czasu. Smak Eucharystii, poczuć ten smak Eucharystii, to jest największy dar, jaki możemy otrzymać od Boga. Smak Eucharystii. I Eucharystia uczy nas jeszcze jednego, żebyśmy się nie dali porwać naszemu życiu. Żebyśmy nasze życie ofiarowali Panu Bogu. Ofiarowali Panu Bogu, który jest Bogiem miłości. My często bluźnimy Panu Bogu, bo oskarżamy Boga o to, czego nie popełnił. My często bluźnimy Bogu, bo oskarżamy Pana Boga za zło. Często widząc na drodze wypadki drogowe, ktoś tam zginie, często z młodych, jakaś tragiczna sytuacja, to niektórzy bluźnią, zwłaszcza w internecie, na forach internetowych piszą: a gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? No i wtedy, jeśli mogę i tam mam jakiś dostęp, to zawsze piszę: jak to gdzie? Zginął w samochodzie w tych ludziach. Tak. Bóg jest dla nas tak dobry, że On przyszedł na świat po to, żeby z nami żyć, żeby się z nami rodzić i żeby z nami umierać. Bóg jest tak dobry, bo chce nam pokazywać, że On chce być zawsze z nami. Eucharystia jest zaproszeniem do tego, żeby Bóg był zawsze z nami. I my Go zapraszamy do naszego życia. On chce z nami być. I Eucharystia uczy nas żyć naszym własnym życiem. I Eucharystia proponuje nam to, żebyśmy się nie dali porwać życiu, szczególnie cudzemu życiu, bo my często wchodzimy w cudze konflikty. W cudze konflikty. I próbujemy budować życie w oparciu o cudze życie. Wchodzimy w cudze konflikty, naoglądamy się w telewizji różnych sytuacji, takich, owych, politycznych propozycji albo politycznych ideologii. My oddychamy cudzym powietrzem, zatrutym powietrzem politycznym. Jest wiele w nas takich ciemnych, brudnych informacji medialnych, którymi my później żyjemy. Właśnie Eucharystia uczy nas budować dobry klimat wokół nas. Klimat pokoju, klimat serca, klimat ofiarowania Bogu tego, co my przeżywamy. My może tutaj nie będzie jakimś wysokim ideałem zakończyć tę rekolekcję takim prostym postanowieniem, żeby przestać się nakręcać, żeby przestać narzekać, żeby przestać żyć życiem politycznym, medialnym, a zacząć żyć sobą i siebie ofiarować Panu Bogu, zacząć tworzyć dobry klimat wokół siebie, dbać o nasze zdrowie, o nasze duchowe zdrowie, to, co jest w nas, to, co jest duchowe, to, co nas karmi, to, co sprawia, że my tworzymy dobry klimat wokół siebie, klimat wokół którego i w którym chce się żyć. Bo my przychodzimy na Eucharystię po to, żeby pokazać, że my dbamy o nasze życie, że my dbamy o nasze duchowe zdrowie. I to zdrowie, duchowe zdrowie my Bogu ofiarujemy. Eucharystia to jest zaproszenie do stołu. Boskie zaproszenie, nie nasze, ale boskie. To właśnie Bóg nas tu zaprasza. Bóg zaprasza nas na gościnę. I my jesteśmy zaproszeni na gościnę. Ale i wobec Boga obowiązuje wzajemność. Dlatego i my Boga zapraszamy na gościnę. Gdzie? Do naszych serc, do naszego własnego życia, do tego, co my przeżywamy. My też Bogu robimy gościnę w naszych rodzinach. Boga gościmy w naszych rodzinach. I to jest ta cudowna wymiana. Bóg zaprasza nas, a my zapraszamy Boga do naszego życia, do naszych wspólnot, do naszych rodzin. Bóg dba o nas, a my dbamy o Boga. Właśnie Bóg dba o nas, a my dbamy o Boga. Czy my rzeczywiście w naszych wspólnotach i w naszych rodzinach, i w naszym Kościele dbamy o Boga, tak jak On dba o nas?